Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji tuż przed weekendem, bo przypominam punktualnie o godzinie 13 oficjalne uroczyste otwarcie weekendu. Zatem jeszcze do tej pory trochę popracujemy, a popracują dzisiaj z Państwem Patryk Srokowski, który program Czas Reakcji zrealizuje, Sławomir Orlik, który będzie odbierał telefony od Państwa i także przygotowywał ten program, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i także Państwa zapraszamy do współpracy. Proszę dzwonić do nas do studia 510-37-36 numer telefonu, 510-37-32 numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy dla tych, którzy chcą napisać, wysłać jakiś dźwięk, zdjęcia, filmy, wszystko, co tylko internet przyjmie. W ostatnich czasach reakcji trochę nawiążę do prognozy pogody, bardzo sprzyjająca dzisiaj do spacerów, ale nie tylko. Jutro też zapowiada się ładnie, może nawet niedziela będzie i w ogóle następne dni aż do długiego weekendu całkiem niezłe. Zatem mocno spacerowa pogoda, a fontan w Szczecinie brak. Temat ten zaczęła nasza słuchaczka, która zatelefonowała, widząc niedziałającą fontannę na skwerze Janiny Szczerskiej w centrum naszego miasta. No i telefony rozdzwoniły się w sprawie innych fontan, które nie działają, między innymi na wałach Chrobrego, i to w trakcie pikniku nad Odrą. Wszyscy z nadzieją tam poszli, żeby odpocząć trochę, posiedzieć przy szumiącej fontannie, która także taką ochłodę daje w ten upalny, wtedy było bardzo gorąco dzień, a tutaj fontanny nie ma. Gdzie szukać w takim razie działającej? Do Nowogardu zaprasza Państwa słuchacz.
Dzień dobry, Radio Szczecin, słuchacz Radio Szczecin. Słucham w sprawie fontan. Zapraszam do Nowogardu. W Nowogardzie fontanna działa. Stały słuchacz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Dziękujemy za ten telefon. Dzisiaj o fontannie jednej jeszcze będzie w dalszej części naszego programu. O fontannie przy Pleciudze. Bardzo ładna, atrakcyjna, z podświetleniem, także z muzyką wieczorem emitowaną. No dla dzieci super atrakcja. Ta fontanna na razie nie działa i dowiemy się dlaczego i kiedy zostanie uruchomiona. No teraz drogowy temat. Zamiatarka, takie urządzenie, samochód do sprzątania ulic, zamiatania. Bardzo oczywiście potrzebna czynność. Zamiatarka jedzie sobie ulicą Miodową, to jest przy tym dużym skrzyżowaniu, właściwie no takim kluczowym dla Szczecina i połączenia z dalszymi rejonami naszego regionu, Policami, Pilchowem, przy Głębokim, i jedzie sobie rano zamiatarka ulicą Miodową.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina, słuchać. Chciałbym poruszyć temat sprzątania ulic. Dokładnie chodzi mi o ulicę Miodową, czyli zjazd z Miodowej do Jeziora Głębokiego. Często rano, przed godziną 8, czyli no można powiedzieć, że dla tej ulicy to godziny szczytu, firma Remondis wypuszcza tam swoją zamiatarkę, która ma za zadanie posprzątać tą ulicę. No niestety ta zamiatarka jest bardzo szeroka, jedzie bardzo powoli. W związku z tym, że Miodowa do Jeziora Głębokiego jest bardzo kręta, nie ma możliwości wyprzedzenia tej zamiatarki, a jeśli jest, to naprawdę na bardzo krótkim odcinku. No, chciałem się zapytać, czy jest możliwość, żeby być może sprzątanie tej ulicy odsunąć troszkę w czasie na godzinę po 8. Faktem jest, że zamiatarka powoduje duże utrudnienia w ruchu akurat w godzinach, gdzie każdy spieszy się do pracy, do odbierania dzieci i tak dalej. Dziękuję bardzo.
No o tę możliwość zapytamy prezesa firmy Remondis i no myślę, że jest taka możliwość, no chyba, że jest bardzo napięty harmonogram pracy tej zamiatarki i w ogóle nie da się zupełnie o innej porze akurat Miodowej zamiatać, ale wtedy przychodzą nam z pomocą przepisy ruchu drogowego, które mówią, że jeżeli pojazd jedzie wolno, jakiś jest to pojazd wolnobieżny, zamiatarka chyba do takich należy, to na przykład koparko-ładowarka do takich pojazdów należy, to wtedy ten pojazd od czasu do czasu, kiedy kierowca tego pojazdu widzi, że za nim tworzy się korek, dużo samochodów jedzie, to on ma, uwaga, i o tym mówiliśmy w czasie reakcji wielokrotnie, przy okazji blokowania ruchu na ulicy Floriana Krygiera rano. Takie sytuacje były, kiedy kopareczka sobie jedzie, jest godzina 8, tak gdzieś w okolicach 8, a za nią kilka kilometrów jedzie sznur samochodów. Przepisy mówią jasno, że taki pojazd musi od czasu do czasu zjechać gdzieś na bok, znaleźć jakieś miejsce, żeby te pojazdy jadące za nim przepuścić. I to dotyczy także zamiatarki. To jest niezależne od decyzji prezesa, jakiegoś harmonogramu pracy zamiatarki. Ale skontaktujemy się z prezesem firmy Remondis i zapytamy o to i poprosimy o jakąś reakcję. Teraz centrum naszego miasta będzie można niebawem zjeść sushi na chodniku.
Wczoraj przyjeżdżałem tutaj, ruch Wojska Polskiego Jagiellońska. Jest otwarte restauracja sushi. I ja mam takie pytanie, bo tam jakieś podesty rozkładają, prawdopodobnie będzie dla stolików, ale to jest troszeczkę przegięcie, bo 3/4 praktycznie chodnika będzie zajęte. To jest coś nie tak, to na takie rzeczy daje zezwolenie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo i wysłaliśmy dzisiaj pytanie w tej sprawie do rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, do pana Kacpra Reszczyńskiego. Czekamy na odpowiedź. Zresztą pytań było więcej, bo znów słuchacz zadaje pytanie dotyczące tych pachołków, które stoją na wyzwolenia. Już dawno wyzwolenia i cała ta rewolucja przetoczyła się przez wyzwolenia. Wszystko jest zrobione, gotowe. Asfalt równy i jeszcze, prawda, tramwaje mkną. Tymczasem pachołki stoją i to już długo stoją i nie wiadomo dlaczego stoją.
Dzień dobry, Andrzej, słuchacz ze Szczecina. Ja mam pytanie, może się zajmiecie tą sprawą, która już od kilku miesięcy cały czas się wlecze. Te pachołki na drodze przy hotelu Dana. Tam nikogo nie ma od roku. Pachołki stoją na tej wysokości na wyzwolenia. Może trzeba wezwać, my kierowcy się skrzykniemy, zrobimy jakiś komitet i pod tym kapuścianym pałacem to wyrzucimy. Może tam wtedy zrozumieją, że trzeba zlikwidować po sobie te pachołki, bo jak się nic nie dzieje, to szkoda nam utrudniać i zwalniać ruch. Dziękuję.
Dziękuję za ten telefon. No słychać, że już niektórzy kierowcy są coraz bardziej zdenerwowani. Także to pytanie wysłaliśmy do pana Kacpra Reszczyńskiego już na ten temat w czasie reakcji, bo jak pan zauważył, pachołki stoją od dłuższego czasu, już tam już nie widać tego asfaltu za tymi pachołkami, tyle liści i różnych innych się zbiera. Pan Kacper Reszczyński na ten temat mówił w naszym programie 11 marca. Proszę posłuchać.
Jeżeli wydajemy taką zgodę, to słupki powinny tam stać i po prostu teren nie jest przekazany do normalnego jakby użytkowania i no, niemożliwe jest tam puszczenie normalnego ruchu. Poinformowała Hansa, że inwestor jest na etapie wyłaniania wykonawcy robót, więc no, wyłania go.
Czyli to jest prac budowy.
Z moich informacji wynika, że tak.
No, Hansa jest odpowiedzialna za te słupki, to ona ma coś tam zrobić, chyba jakiś zjazd, jakieś skrzyżowanie. Przypomina się państwu, kierowcom, mi także i w czasie reakcji, nie wiem, kilkanaście razy co najmniej na ten temat mówiliśmy. Sytuacja z Mieszka Pierwszego. Pamiętają państwo, ulica Mieszka Pierwszego, zjazd w Białowieską, tam był budowany prawoskręt, tak aby można było swobodnie, łatwo dojechać do Ikei. Ikea miała wybudować ten dodatkowy pas, nie brała się do roboty przez długi, długi czas. Stało ograniczenie prędkości do 30 km, a to Mieszka Pierwszego, w dodatku fragment drogi krajowej. A zatem codzienne korki, codzienny tłok, pachołki również, no niebezpiecznie trochę, bo taki uskok. Długo to trwało, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego mówił, pytajcie IKEA mówi, że na razie to w ogóle nie odpowiemy na pytania. No i wydaje mi się, że tutaj Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego powinien bardziej energiczne kroki w tej sprawie podjąć. Jeżeli dopiero, a to informacja z 11 marca, dopiero jest Hansa na etapie wyłaniania wykonawcy tego czegoś, co tam ma powstać, no to droga Hanzo, to wyłączcie najpierw wykonawcę, ustalcie kiedy wchodzicie, a my te pachołki zdejmujemy po prostu. 510 37 i 36, numer telefonu do naszego studia. Nasza słuchaczka zatelefonowała i mówiła o strefie płatnego parkowania. Także stały temat w czasie reakcji. Zaparkowała na miejscu przy szkole odpowiednio oznaczonym, oczywiście w strefie płatnego parkowania. A to oznaczenie sugerowało, że można tam zatrzymać się nie dłużej niż na 15 minut, wysadzić dziecko bądź odebrać dziecko, odjechać i się nie płaci. Znak wygląda następująco i o tym wczoraj mówił pan Wojciech Jachim ze spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Znak wygląda w ten sposób, że jest P, parking, prawda, pod spodem jest tabliczka pokazująca, w jaki sposób należy parkować, czyli na białym tle samochód ustawiony na przykład równolegle do jezdni. I teraz uwaga, pod tym wszystkim kluczowa informacja, o co chodzi z tym miejscem postojowym, a mianowicie jest napisane: placówka szkolna, wychowawcza, opiekuńcza, żłobek, następnie zegar, taki symbol zegarka, 15 minut, który to symbol sugeruje, że przez kwadrans można tam zaparkować. Nie ma kompletnie żadnej informacji, że to bezpłatne parkowanie 15-minutowe dotyczy rodziców, którzy wnieśli opłatę zryczałtowaną, by móc właśnie z takiej możliwości skorzystać. Nic kompletnie. Nasza słuchaczka, ja tak to interpretuję, to moja opinia, wpadła w swego rodzaju pułapkę. Nie zapłaciła, no po czym po jakimś czasie zdziwienie mocne, ponieważ komornik z jej konta ściągnął należność. Opłatę dodatkową, oczywiście jeszcze powiększoną pewnie o swoją jakąś tam swoją opłatę za czynność komorniczą. Uzbierało się tego sporo. Słuchaczka zatelefonowała, uprzedziła, żeby uważać na te znaki. Zatelefonował w tej sprawie słuchacz.
Dzień dobry Państwu. Dzwonię w takiej sprawie, ponieważ często słyszę w czasie reakcji takie rzeczy typu: dostałam mandat, komornik mi zajął konto, ale tego mandatu nie dostałam. Sytuacja polega na tym, że prawo unijne, nie wiem jak to się ma do Straży Miejskiej, ale te mandaty są chyba takie same, czy to Straż Miejska, czy Policja, czy inne służby. Jeżeli w ciągu 180 dni nie zostanie mi dostarczony mandat, to ten mandat ulega przedawnieniu. I tak jest w całej Unii Europejskiej. Jeżeli wystawiła Straż Miejska mandat lub ktokolwiek wystawił mandat i nie dostarczył tego mandatu w przeciągu 180 dni, to moim zdaniem, jeżeli działa prawo unijne, nie płacimy tego mandatu. Miałem takie sytuacje z Niemiec i to wszystko naprawdę zadziałało. A bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy za pozdrowienia. No, wie pan, haczyk polega na tym, że to nie jest mandat, tylko opłata dodatkowa. Pewnie jakieś postępowanie administracyjne i potem egzekucja w tym postępowaniu i stąd właśnie to wszystko, mimo że słuchaczka, no nie wiem, pewnie tam oni uznali, że doręczenie było prawidłowe, a że odbiorca nie odbierał. Trudno. I nastąpiło zajęcie. Jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, to jeszcze jest pytanie od naszego słuchacza.
Dzień dobry, dzwoni Wojtek. Mam takie troszkę podchwytliwe pytanie w sprawie stref płatnego parkowania. No bo to jest wszystko proste, łatwe. Mamy wyznaczoną strefę parkowania, są opłaty, parkujemy w wyznaczonej strefie parkowania, jest bilet, jest ok, nie ma biletu, płacimy mandat. Ale co w momencie, jeżeli ktoś doparkuje do tak zwanej strefy parkowania, bo są jeszcze tam miejsca, gdzie można samochód zmieścić, ale są to miejsca poza linią wyznaczoną. Czy wtedy może ktoś wystawić mandat za brak biletu? Przecież nie, samochód nie stoi w strefie płatnego parkowania, tylko poza strefą, w miejscu niewyznaczonym. Ja wiem, że to jest niezgodne z przepisami. Wiem, że można dostać mandat za złe zaparkowanie, ale czy można dostać mandat za brak biletu w miejscu, gdzie nie jest wyznaczone? Dziękuję, pozdrawiam. To tak troszeczkę dla zmiany tematu i dla zabawnej oferty. Dziękuję, pa.
Dziękujemy. No, drogi słuchaczu, proponujemy częściej słuchać czasu reakcji, bo setki razy o tym już mówiliśmy, że pobierać opłatę w strefie płatnego parkowania można, kiedy pojazd stoi na miejscu wyznaczonym, tak? Na miejscu postojowym wyznaczonym znakami pionowymi i poziomymi. Proszę na to uważać. Pionowy znak, wiadomo jak wygląda, to krótko już wcześniej powiedziałem mniej więcej. No i poziome, czyli linie, one są różne. W każdym razie pionowy i poziomy muszą występować razem, żeby legalnie można było pobrać opłatę. Na ten temat odbyło się setki spraw sądowych. I nie wiem, czy pan pamięta, jakiś czas temu miasto przeprowadziło na ulicach całej strefie płatnego parkowania wielkie malowanie, bo wcześniej urzędnicy stali na stanowisku, że tylko znaki pionowe wystarczą, by pobierać opłatę. Sądy w wielu wyrokach potwierdziły, że nie. Przepisy mówią co innego. Muszą być znaki i pionowe, i poziome. I przechodzę do drugiej części pana pytania. Co jeżeli samochód stoi poza tym miejscem wyznaczonym, ale w strefie, w tym takim ogólnym obszarze, strefie płatnego parkowania, czy można pobrać opłatę? Nie można pobrać opłaty. Dalej kontynuuję, czy takie parkowanie poza miejscem wyznaczonym w strefie płatnego parkowania jest nielegalne? Zależy od znaków i od przepisów ruchu drogowego, które akurat obowiązują w tym miejscu. Nie zawsze jest nielegalne. Bardzo często jest tak, że jest legalne najzupełniej, więc nie tylko, że nie może SPP pobrać opłaty dodatkowej w sytuacji, kiedy nie ma pan opłaconego biletu, to jeszcze ani Straż Miejska, ani Policja nie ma podstaw, żeby ukarać, i takich miejsc w naszym mieście jest sporo. Proszę słuchać czasu reakcji. Pan Tomasz do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Kilka lat temu moje dziecko chodziło do przedszkola przy Monte Cassino i był taki sam znak, że jest strefa właśnie do 15 minut. I pani na pierwszym zebraniu w przedszkolu, nawet jeszcze w tym okresie wakacyjnym, rozdawała karteczki. Te karteczki należało się udać do właśnie SPP czy Wojska Polskiego i tam Straż Miejska wydawała właśnie te zegary. Pamiętam, że była zabawa z tymi zegarami, później tam się ktoś zapomniał, no ale rodzice między sobą właśnie tą pocztą pantoflową się dowiadywali, więc widocznie ta pani niestety nie uważała albo nie była na zebraniu. No nie sądzę, żeby w przedszkole nie poinformowało, że jest...
Przepraszam, jak pan na imię?
Tomasz.
Panie Tomaszu, to nie może być tak, że to, nie wiem, przedszkole informuje, pani w przedszkolu informuje na zebraniu rodziców, które to zebrania przecież nie są dla nikogo obowiązkowe, ale niezależnie od tego. W moim przekonaniu taka informacja powinna być jasna, na znaku, tak? Że powinni być korzystający z tego miejsca postojowego poinformowani, że tutaj możesz przez maksimum kwadrans parkować, jeżeli masz wniesioną opłatę zryczałtowaną dla rodzica, którego dziecko uczęszcza do tej placówki. Trochę może za długie zdanie, ale myślę, że na tej tabliczce powinna być jasna informacja. To, co jest na tej tabliczce, o czym mówił pan Wojciech Jachim, co jeszcze dodatkowo sprawdziliśmy na zdjęciach i w ogóle o tym nie informuje. Tylko jest placówka szkolna, wychowawcza, opiekuńcza, żłobek. I koniec. I zegarek, prawda? Symbol.
W którym miejscu była ta placówka? Na jakiej ulicy?
Nie pamiętam. Zdjęcie pochodzi, niech sobie dobrze to spróbuję teraz wyobrazić. Raczej to nie jest Monte Cassino. Jakaś inna ulica, ale to jest...
Objęta strefą płatnego parkowania.
Ależ naturalnie, że tak. To jest zdjęcie zresztą opublikowane na stronie SPP, żeby była jasność, tak?
No, czyli ta pani tak czy siak powinna uiścić opłatę lub wydrukować ten bilet darmowy na 15 minut.
Prawdopodobnie tak, tylko że ten znak w moim przekonaniu wprowadza w błąd, ponieważ sugeruje, że po prostu rodzic, który wysadza dziecko, które idzie do tej szkoły, może przez 15 minut tutaj zatrzymać swój pojazd. Tak znak sugeruje. Należy zajrzeć do regulaminu strefy płatnego parkowania, doczytać, przeczytać i wtedy się okazuje, że to nie jest takie proste. Trzeba wnieść opłatę zryczałtowaną. Mało tego, to tylko na jeden pojazd. Mało tego, to jeszcze trzeba dokument przynieść potwierdzający, że dziecko chodzi do tej placówki. Nie jest to takie proste. Znak wydaje się być bardzo prosty. Myślę, że powinno to gdzieś być zaznaczone, żeby nie dochodziło do takiej pomyłki.
Jak moje dziecko chodziło do przedszkola, to nie było jeszcze tej możliwości wydrukowania sobie biletu tego darmowego, 15-minutowego. Mhm. I teraz faktycznie ten znak dubluje się jakby z tym biletem, można powiedzieć, zerowym. Więc albo zdejmujemy ten znak 15 minut, albo ale też nie róbmy z tej pani ofiary, bo jeżeli nie była pewna, mogła się...
Ta pani sama z siebie nie robiła ofiary, tylko zatelefonowała do nas, żeby zwrócić uwagę na to, żeby ostrzec, przestrzec, żeby nikt się nie pomylił tak jak ona. Więc tutaj akurat nikt, ani ona, ani my nie robiliśmy z nikogo ofiary.
Do precyzowania przez miasto, żeby, nie wiem, drugą tabliczkę postawić, tak?
Tak myślę. Jeżeli chodzi na przykład o strefy zamieszkania Stare Miasto, to tam były duże tablice, które informowały o regulaminie i odsyłały do tego regulaminu. było, prawda?
Dziękuję bardzo.
No dziękuję również. Do usłyszenia. 510 37 i 36. Pan Piotr Zieliński jest z nami. Rzecznik miasta do spraw inwestycji. Dzień dobry panie Piotrze, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Wielkimi krokami zbliżamy się do otwarcia fabryki wody. Niech zobaczę na kalendarz, żeby dokładnie państwu policzyć to już za tydzień. Za tydzień, 1 czerwca, wielkie otwarcie fabryki wody. Panie Piotrze, no i słuchacz do nas napisał, pan Grzegorz. Bardzo dziękuję za tego maila. Szanowni państwo, szanowna redakcja audycji Czas Reakcji, piszę do państwa w sprawie polityki cenowej basenu Fabryka Wody w Szczecinie. Uważam, że obecne ceny są zbyt wysokie w porównaniu do standardów oferowanych w innych miastach, uwaga, europejskich. Chciałbym zwrócić uwagę na dysproporcje cenowe na przykładzie parkingu, basenu i saunarium w Stuttgarcie. W Stuttgarcie ceny parkingu dla klientów basenu są znacznie bardziej przystępne i dostosowane do lokalnych realiów. Oto przykładowe porównanie. Fabryka wody w Szczecinie, cena za godzinę parkowania 10 zł. Basen i saunarium w Stuttgarcie, cena niezależnie od czasu korzystania z basenu lub saun, na przykład 10 godzin, uwaga, 3 euro. Proszę zauważyć, że różnice w cenach są znaczące, co w rezultacie zniechęca mieszkańców Szczecina i przyjezdnych do korzystania z lokalnych obiektów rekreacyjnych. Uważam, że ceny powinny być dostosowane do możliwości finansowych mieszkańców i przyjezdnych oraz do standardów europejskich, aby zachęcić większą liczbę osób do aktywnego spędzania czasu. Proszę państwa o interwencję w tej sprawie i zwrócenie uwagi władz miasta oraz zarządu fabryki wody na potrzebę przystępnych cen, które byłyby bardziej adekwatne do oczekiwań mieszkańców, napisał pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, pozdrawiamy, bo pan Grzegorz napisał z okolic Stuttgartu. Pozdrawiamy i dziękujemy. Panie Piotrze, policzyliśmy. Gdyby chcieć wejść do akwaparku na minimum 2 godziny, tak, bo krótszego czasu nie ma, minimum 2 godziny, no to liczmy, że 2,5 godziny powinien potrwać postój samochodu, tak minimum. Policzyliśmy, zapłacimy za taki postój 25 zł, panie Piotrze.
Tak, zgadza się.
I co, to nie jest za drogo?
Ciężko mi tu jakby się odnieść do tych uwag pana ze Stuttgartu. Tam oczywiście mogą być jakby inne warunki oczywiście funkcjonowania tego typu obiektów. Cennik korzystania z atrakcji, jak i również tych usług dodatkowych w postaci właśnie parkingu był oczywiście analizowany pod kątem spięcia oczywiście budżetowego całego obiektu. No takie założenia zostały ustalone. Z jednej strony one też mają jakby zniechęcić może część osób do pozostawiania swoich aut, które nie będą korzystać oczywiście z atrakcji fabryki wody. A co do zasady, na obiekt również można dostać się bezpośrednio komunikacją miejską. Są autobusy skomunikowane w kilku lokalizacjach, przystanki autobusowe.
Tak, to obiekcie. Wiemy. Tak, ale panie Piotrze, fabryka wody to potężna inwestycja i myślę, że większość mieszkańców jest zadowolonych z tego, że wreszcie będzie w Szczecinie, które reklamuje się jako floating garden, będzie fabryka wody, będzie akwapark, jeden z największych, i domyślamy się, że będą z tego akwaparku korzystali nie tylko mieszkańcy Szczecina, bo wspomniał pan o komunikacji miejskiej, ale to dla Szczecinian. A co z przyjezdnymi? Czy to zderzenie z cenami za parking nie będzie dla nich nieprzyjemne?
Powiem tak, niedługo też będzie funkcjonować SKM-ka. W lokalizacji bliskiej fabryki wody znajdują się tam przystanki, więc będzie można się również dostać spoza Szczecina do fabryki wody bez problemu. Oczywiście dojazd z komunikacją z dworca, z jakiegoś innego punktu miasta też będzie możliwy. Także alternatywy są. Kwestia oczywiście wyboru po stronie klienta takiej danej osoby, która będzie chciała przyjechać. Natomiast jeszcze warto jakby zauważyć jedną dodatkową rzecz. Obok fabryki wody powstała, czy została zmodernizowana ulica Bożeny. Tam jest około 170 miejsc postojowych ogólnodostępnych na dzisiaj, więc z tych miejsc też również będzie można skorzystać.
To jeszcze jest osiedle po przeciwnej stronie ulicy i obawiam się, że ci, których cena za parking przy fabryce wody zniechęci, będą próbowali tam, co mieszkańcy przywitają pewnie z lekkim niezadowoleniem.
Powiem tak, no trudno mi tutaj jakby wchodzić w skórę, tak, osób, które mieszkają obok i czy faktycznie będą chciały parkować w tej okolicy, czy też nie, to już jest jakby ich decyzja. Natomiast alternatywa w postaci miejsc takich ogólnodostępnych parkingowych jest, będzie można z nich korzystać. To, czy te miejsca będą zapełnione w 100%, no na dzisiaj ciężko nam jakby tutaj prognozować, tak, czy tak będzie, z tytułu właśnie tych osób, które mieszkają w okolicznych osiedlach. My wiemy natomiast, że okoliczne wspólnoty, czy spółdzielnie też zabezpieczyły się w pewien sposób
na otwarcie fabryki wody i założyli płotki, szlabany, słupki, domyślam
się. Dokładnie, więc myślę, że tutaj ci, którzy parkują przy swoich posesjach, swoje miejsca mają, a ci, którzy będą chcieli przyjechać do fabryki wody, też to miejsce parkingowe znajdą. Oczywiście będą miały wybór, czy skorzystać z parkingu płatnego, czy tego bezpłatnego, czy ewentualnie w jakikolwiek inny sposób dojechać do nas do obiektu.
To tylko podsumujmy. Dwugodzinny bilet rodzinny, a rodzinny oznacza 2+1, taka rodzina minimum. To jest 145 zł, później 15 zł za każde dodatkowe dziecko, 2,5 godziny parkowania. To jest takie minimum przy wejściu dwugodzinnym, to jest 25 zł, plus jeszcze jakieś frytki. Dobrze, pan Marek do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Witam. No ja byłem akurat w Wolfsburgu, w ogromnym ośrodku takim wodnym i tam za parkowanie płaciło się 2 euro, niezależnie ile się było, tylko trzeba było bilet jak gdyby odbić już w środku, że się skorzystało się z tego ośrodka. W przypadku, gdy się nie korzystało, płaciło się 5 euro za godzinę. Prosta zasada, bo obecnie technologia pozwala na tym, na tego typu skanery i przy wyjeździe się odpowiednią sumę płaciło. Także wszystko jest do rozwiązania. A druga sprawa, cena biletu dla trzyosobowej rodziny 160 zł, no dziękuję, ale ja na pewno tam nie pojadę. Wolę jechać nad wodę i o wiele mniej zapłacić, bo uważam, że przesadziliście z cenami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Marku, pozdrawiamy. Pani Anna, dzień dobry pani Anno.
Dzień dobry. Ja chciałam taki krótki komentarz do tego parkingu. No, jeżeli ja mam zapłacić 25 zł za ten parking, znaczy, dla mnie to nie jest kłopot, bo ja jestem z Niebuszewa. Także mam dosyć blisko do fabryki wody i gdybym tam miała pójść, no to pójdę, że tak powiem, czy autobusem, czy nawet spacerem, czy na rowerze. Ale porównując do najbliższego naszego akwaparku, który do tej pory...
Laguna.
Nas, tak, właśnie, Laguna.
Jest tam za darmo.
Problemu jest za darmo. Parking duży, szeroki. Także biorąc pod uwagę różnicę w cenach i biletów i tego parkingu bezpłatnego tam, myślę, że większość szczecinian po prostu wybierze.
Można powiedzieć, Laguna lubi to.
No i my lubimy Lagunę, tak? Mhm. Także porównując tutaj i cenę biletów dla karty dużej rodziny, gdy się ma rodzinę 2+3, naprawdę wychodzi to korzystniej niż Szczecin, mimo że jest po sąsiedzku bardzo blisko i spacerem. Także no nie wiem, czy te ceny są takie realnie dobrze dla nas tutaj. Może dla turystów, no faktycznie, no trzeba przyjechać, tak? Gdzieś z daleka, no dobra, ale no chcemy zachęcać, tak? Chcemy, żeby to nie było wyjście tylko raz w roku do fabryki wody, tylko chcemy ją odwiedzać częściej.
Ja sobie przypominam taką ogromną akcję promocyjną, nie wiem, czy pani pamięta, i wtedy właśnie pojawiło się hasło Floating Garden, malowanie autobusów i tak dalej. Te słynne plakaty na ulicach, banery na ulicach nie tylko Szczecina, ponieważ innych
biorąc
miast również.
Biorąc nawet pod uwagę fakt, że w ogóle w Szczecinie mamy mało basenów dostępnych, takich dla ludzi indywidualnych.
Wiele lat temu ta nowa wizja Szczecina została mocno wypromowana przy udziale dużych pewnie środków finansowych. No, wyskocz z cynków i zaszalej. Kto jeszcze pamięta takie hasło i taki plakat, prawda?
Tak.
I tu mamy taką
fabrykę. Nie ma możliwości
wody,
takiego indywidualnego ruchu na basenie dla dorosłych czy samodzielnie, bo albo są szkółki na tych basenach, które są. Więc wydaje mi się, że ograniczenie teraz nam dostępu w postaci jeszcze opłaty za parking, no trochę mija, i tak wysoki zdecydowanie, no mija się z celem. To ja już raz w tygodniu wolę pojechać indywidualnie na przykład na Lagunę, tak? Która się po prostu jest korzystniejsza, bo jest po prostu tańsza.
Pani Anna.
Także tyle. Tak, dziękuję.
No dziękujemy, pozdrawiamy. Jeszcze pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry. Ja w imieniu emerytów chciałbym też powiedzieć, że właściwie będziemy wyłączeni z tego, bo emeryt niekiedy z bólem nogi czy z bólem ręki w tramwaju czy w autobusie nie za bardzo chce jechać. Skoro posiada jakiegoś tam maluszka, jakiś samochodzik, prawda, to by chciał...
To będzie samochodem, tak. To zapytamy o ceny dla osób, które mają odpowiednie karty i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych, które kierują samochodami. Panie Piotrze, czy są jakieś udogodnienia na parkingu? Po prostu niższe ceny albo wręcz parkowanie za darmo?
Na dzisiaj regulamin parkingu czegoś takiego nie przewiduje. Oczywiście jest zastrzeżenie w regulaminie, że w każdym momencie te zapisy regulaminu mogą się zmieniać. Więc oczywiście tutaj sondując, tak, jakiś tam odzew społeczny, będziemy oczywiście weryfikować, tak, takie potrzeby, jeśli oczywiście z naszej strony będą uzasadnione w jakikolwiek sposób jakby do zrealizowania, no to oczywiście jakieś tam pole do zmian zawsze jest. Natomiast na dzisiaj takich możliwości zgodnie z tym, co obowiązuje, nie ma.
Panie Tomaszu, jakiś krótki komentarz jeszcze?
No, chciałem jeszcze powiedzieć, no właśnie, że jeśli twierdzą, że mają dobre dochody, no to zapomną zupełnie o emerytach. Chciałby się człowiek w tym ostatnim okresie życia może czegoś miłego doświadczyć i na pewno będzie bardzo trudno. Dziękuję w takim razie.
Dziękuję. Pan Tomasz to był i pan Marcin. Dzień dobry.
Dzień dobry. Taki krótki komentarz do tego wcześniejszego słuchacza, który mówił, że 160 zł za 2 godziny za 4 osoby to jest wygórowana cena. To ja mam takie prostą matematykę. 160 zł na pół, czyli na godzinę, to mamy 80 zł za godzinę, prawda? Podzielić to na 4 osoby, to wychodzi 20 zł od osoby za godzinę użytkowania takiego basenu i takiego kompleksu. Czy to jest wygórowana cena? To ile ma? 10 zł kosztować czy 5? No przecież ludzie, no opanujcie się, przecież tam masa ludzi pracuje, pompy wody, oczyszczanie wody, trzymanie tego całego obiektu w porządku, no przecież to wszystko kosztuje. To ile to miało kosztować, żeby ludziom przypasować? No dla mnie to jest w ogóle skandal, takie mówienie, że to jest duża cena.
Mhm. Dziękuję panie Marcinie za komentarz. Pan Piotr trochę odetchnął z ulgą. Panie Piotrze.
Powiem tak, no głosy są zawsze różne, tak? Są dwie strony, które właśnie w kontekście cen no, mają jakieś swoje uwagi. Chcieliby oczywiście zmian, natomiast to, co jakby powtarzaliśmy od wielu, wielu miesięcy, jeszcze przed otwarciem, kiedy cennik się oficjalnie ukazał, te ceny są zbliżone do poziomu innych obiektów, tak? To są naprawdę różnice kilkuprocentowe na korzyść bądź niekorzyść naszej bądź jakiegoś innego obiektu o podobnej skali w naszym kraju. I to, co oczywiście powiedział przed chwilą ostatni słuchacz, one muszą te odzwierciedlać to, jakie są prognozowane koszty utrzymania tego obiektu, tak? Łącznie z kadrą, całym zapleczem, asortymentem, funkcjonowaniem, mediami. A chodzi też o to, żeby miasto z budżetu, z pieniędzy podatników nie dopłacało dodatkowo do tej inwestycji. To się oczywiście okaże po pełnym roku działania, funkcjonowania fabryki wody. No i faktycznie, no, jeśli ktoś ma życzenie jechać na lagunę, no oczywiście może jechać na lagunę, tak? To jest jakby jego wybór takiej osoby. Natomiast też trzeba brać pod uwagę to, że na lagunę trzeba dojechać, tak? Koszt paliwa też jakby swoje robi, więc wiadomo, kwestia przeliczenia tego, czy to bardziej się opłaca, czy nie, no to już jest jakby kwestia indywidualna.
Podsumowując, na razie jest jak jest, ale jak pan wcześniej powiedział, miasto jest otwarte, zobaczymy, może jeszcze jakieś zmiany nastąpią. Wszystko jest możliwe, prawda, panie Piotrze? Teraz Wojska Polskiego. Jeden z radnych zadał pytanie, interpelację w sprawie zielonego salonu. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest zielony salon. To jest Wojska Polskiego po tej całej rewolucji, przebudowie na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Zgody. Mamy zielony salon i w dalszym ciągu, panie Piotrze, a już spodziewaliśmy się, że to już dawno zakończone. W dalszym ciągu to jest plac budowy, tak?
Tak, jeszcze jest to plac budowy.
A dlaczego?
Z racji tego, że wykonawca ma i miał i ma jeszcze wiele prac dodatkowych, które musi zrealizować, no jakby z perspektywy takiej osoby postronnej, no może to się wydawać dziwne, natomiast choćby kwestie dotyczące montażu dodatkowych słupków wygradzających, blokujących przejścia dla pieszych, ograniczających parkowanie, wygrodzeń zabezpieczających zieleńce, które systematycznie były dokładane i gdzieś tam jeszcze po obserwacjach, również na apele mieszkańców, tak, były wskazywane do montażu, no to oznacza dodatkowy czas, który po pierwsze, no wykonawca musi gdzieś ten materiał zamówić, ten materiał musi być wyprodukowany, musi być dostarczony, tego nie można kupić od ręki w Castoramie, a to po prostu wymaga czasu, tak, i to są takie właśnie rzeczy, które kwestie...
Tak, ale już czas przekroczyliśmy, panie Piotrze, dlatego, że dokładnie 8 marca w czasie reakcji mówiliśmy, że do... Wie pan, co mówiliśmy?
Tak, tak, tak. No, mówiliśmy o tym, że
do końca kwietnia i już.
Do końca kwietnia. Natomiast tak jak mówię, no, wiele rzeczy z punktu widzenia takiego użytkowego, które wyszły gdzieś w trakcie, no jakby zweryfikowały tą rzeczywistość. No i na dzisiaj wykonawca te prace powinien zakończyć w 3 kwartale tego roku. Właśnie z tych powodów, tak, o których mówię. Montaż właśnie tych dodatkowych elementów zabezpieczających. Również kwestia dotycząca zieleni. Cały czas nie mamy zrealizowanego programu wymiany nasadzeń, które się nie przyjęły, które zostały uszkodzone, choćby z takiego powodu, że dostaliśmy oferty, które wielokrotnie przewyższały jakby to, co mieliśmy zabezpieczone w budżecie, więc to też są takie kwestie, które należy rozstrzygać, szukać gdzieś jakichś alternatyw, a to oczywiście trwa i wymaga czasu.
Tutaj w drugim punkcie odpowiedzi na interpelację pana Przemysława Słowika, radnego szczecińskiego, odpowiedzi pana Michała Przepiery, zastępcy prezydenta miasta, czytam, że huśtawki będą w ogóle, nie wiedziałem o tym, ale dobrze, huśtawki zostaną zamontowane, bo jeszcze ich nie ma w tym zielonym salonie, huśtawki zostaną zamontowane przed odbiorem końcowym. Wykonawca podjął decyzję o montażu huśtawek w ostatnim etapie robót, aby uniknąć aktów wandalizmu i dodatkowych kosztów, które wiązałyby się z wymianą uszkodzonych elementów. Panie Piotrze, wygląda na to, że on spodziewa się aktów tych wandalizmu, więc zostawił sobie huśtawki na koniec, żeby zamontować, oddać i jak już będzie akt, to już miasto będzie się tym problemem zajmowało.
To jest też jakby jeden z tych tematów, które mamy do przedyskutowania z wykonawcą, a które też rzutują na termin. Huśtawki były zamontowane. Okazało się po jednym czy bodaj dwóch wieczorach,
że
dochodziły do takich sytuacji, no raz mogących zagrozić zdrowiu, życiu, tak, tych osób, które na tych huśtawkach się bawiły. No, a z drugiej strony oczywiście kwestia dotycząca uszkodzenia tych elementów, więc wykonawca po prostu nie chcąc jakby też ponosić odpowiedzialności za to, że coś by się stało w tym miejscu w stosunku do tych osób, no i również chcąc uniknąć dodatkowych kosztów, postanowił je zdjąć, no i przeczekać ten moment jakby do rozstrzygnięcia kwestii, jak tutaj dodatkowo te huśtawki można zabezpieczyć, zamontować, przy użyciu jakichś dodatkowych elementów.
Jednym słowem, budowa jeszcze trwa, 3 kwartał tego roku będzie koniec.
Dokładnie.
I na tym zakończymy naszą rozmowę z panem Piotrem Zielińskim, rzecznikiem miasta do spraw inwestycji. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. Dzisiaj
dziękuję, do usłyszenia.
Dłużej, ale to dzięki naszym słuchaczom, dla nich jesteśmy, prawda, panie Piotrze?
Jasne.
510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. Jeżeli już jesteśmy przy interpelacjach, to pan Andrzej Radziwinowicz, radny szczeciński, zapytał: szanowny panie prezydencie, ulica Jagiellońska, szczególnie na odcinku Wojska Polskiego, plac Lotników, powinna być naszą wizytową ulicą. Zamiast tego mamy brudną nawierzchnię płyt chodnikowych. Stan nawierzchni jest momentami odrażający. Stąd moje pytanie, kiedy zostanie zlecone czyszczenie chodników na wspomnianym odcinku ulicy Jagiellońskiej, i zdjęcia pan radny dołączył i także na naszej stronie internetowej mogą państwo zobaczyć, i odpowiedź pani Anny Szotkowskiej. Informuję, że ulica Jagiellońska na odcinku od Wojska Polskiego do placu Zamenhofa jest oczyszczana raz w miesiącu przy pomocy głowicy czyszczącej. Ze względu na nierówność płyt chodnikowych i niebezpieczeństwo uszkodzenia głowicy szorującej, odcinek od placu Zamenhofa do placu Lotników nie jest oczyszczany. Ponadto utrudnienie na tym odcinku stanowią parkujące samochody oraz materiały budowlane pochodzące z remontowanych kamienic. Komentarz zostawiam Państwu. Numer do nas 36 na końcu, 510-37 to do studia i 32 na końcu to numer czujny. Wczoraj rozmawialiśmy z panią Longiną Kaczmarek. To oczywiście rzecznik konsumentów na temat konsumencki. Ile razy sprzedawca może naprawiać reklamowany towar z tytułu dawnej rękojmi zawady, dzisiaj niezgodności towaru z umową? No ile razy można? Pani Longina Kaczmarek powiedziała, że raz, a później już jakieś inne działania powinny być, na przykład odstąpienie od umowy bądź wymiana na nowy sprzęt. I zatelefonowała do nas słuchaczka z problemem samochodowym.
Dzień dobry, dzwonię z Goleniowa, mam na imię Edyta i chciałam zapytać, co w przypadku samochodu kupionego z przekręconym stanem licznika przebiegu? Czy wtedy też osoba, która kupiła taki pojazd, jest chroniona i może dochodzić zwrotu swoich pieniędzy? Dziękuję.
Tutaj skonsultowałem się ze sztuczną inteligencją. Już po wysłuchaniu tego telefonu intuicyjnie poczułem, że sprawa jest bardzo poważna, bo doszło do, jeżeli tak się stało, do przestępstwa wręcz. A sztuczna inteligencja powiedziała, co następuje. Zbierz wszystkie dostępne dowody, które mogą potwierdzić nieuczciwość sprzedawcy. Może to być wydruk z danymi odczytanymi z komputera pogładowego, informacje o przebiegu zapisane w bazie producenta lub wcześniejsze ogłoszenia pojazdu z innym przebiegiem. Skonsultuj się z mechanikiem. Mechanik może zorientować się, że przebieg auta jest wyższy niż ten wyświetlany na tablicy przyrządów. W niektórych droższych autach dane są zapisywane w kilku sterownikach, co może ułatwić wykrycie manipulacji. Zwróć się o opinię rzeczoznawcy, która kosztuje 300 zł, o rozważ odstąpienie od umowy i uwaga, najważniejsza podpowiedź, punkt 5. Jeśli masz wystarczające dowody, możesz zgłosić sprawę na policję lub do prokuratury. Przekręcanie licznika jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności. W największym skrócie, bo trochę dalej jeszcze rozpędziła się sztuczna inteligencja w wyjaśnianiu, myślę, że to wystarczy. Gdyby były jakieś wątpliwości, to w przyszłym tygodniu jeszcze raz z pytaniami zwrócimy się do pani Longiny Kaczmarek. Z nami już kolejny gość, pan Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dzień dobry, panie Michale, witam serdecznie.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
Najpierw dobre wiadomości dla mieszkańców Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa, ale także wszystkich, którzy na przykład jadą nad jezioro Miedwie. Fragment drogi wojewódzkiej numer 120 doczeka się wreszcie remontu.
No tak, doczeka się. Rzeczywiście dwa dni temu ogłosiliśmy przetarg na przebudowę. Zresztą obiecywałem to państwu jakiś czas temu na antenie. No jest ogłoszony przetarg. Jest też ogłoszony przetarg równocześnie na budowę sygnalizacji świetlnej z drogą powiatową, więc rozstrzygnięcie do czerwca. No i 150 dni potencjalni wykonawcy będą mieli na realizację tego remontu.
Dobrze, panie Michale, kolejne pytanie dotyczące drogi numer, także wojewódzkiej numer 142, popularna Choci Wielka, już kilka ładnych dni temu stamtąd zatelefonował do nas słuchacz.
Dzień dobry, stały słuchacz Radia Szczecin. Często jeżdżę Choci Wielką i od tygodnia obserwuję na poboczu drogi na skraju Puszczy Goloniowskiej za krzyżówką Stargard-Maszewo porzuconą Skodę brązową kombi ze śladami rabunku i porzucenia. Prawdopodobnie właściciel zgłosił na policję kradzież, ale jak widać, no, z marnym skutkiem. Dodatkowo samochód stoi w pasie drogowym, a więc służby drogowe też mogłyby coś tutaj zrobić. Dziękuję.
Dziękujemy jeszcze raz. Czy służby drogowe coś zrobiły? Wrak odnaleziony, zlikwidowany? Jak wygląda sytuacja?
Panie redaktorze, znaczy ja nie znałem marki. Rzeczywiście była ta informacja od państwa do mnie. Natomiast pracownicy jeździli moi, nie znaleźli wraku. Wiem, że stoją tam pojazdy mieszkańców, którzy tam mieszkają, którzy zostawiają swoje auto, jadą do pracy. To na pewno, bo takie zdjęcia mam. Natomiast wraku nie widzieli. No teraz wiem, że chodzi o Skodę. Jeszcze raz poproszę, żeby przejechali tą trasą i poszukali. No ale na tę chwilę nie mam informacji, żeby przynajmniej w pasie drogi wojewódzkiej takie auto stało.
Teraz na północ przenosimy się i ścieżka rowerowa, która ma być jedną z największych atrakcji w naszym województwie. Ścieżka rowerowa łącząca Międzyzdroje wzdłuż drogi 102 wojewódzkiej, łącząca Międzyzdroje i ciągle nie pamiętam, jak daleko ona sięga. Już w dużej części jest wybudowana, ale...
Do Wisełki.
Ale to tu właśnie nie jest wybudowana. Dalej ona tam przez Kołczewo, Świętołóż, Międzywodzie... Natomiast kłopot jest z tym odcinkiem przebiegającym przez Woliński Park Narodowy między Zdrojami a Wisełką. Wszyscy się zgodzili. Międzyzdroje się zgodziło, Woliński Park Narodowy się zgodził, ministerstwo się zgodziło. Natomiast został ten projekt zakwestionowany i zaskarżony przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot z okolic Żywca, organizacja ekologiczna. Sprawa trafiła do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję, można tak w skrócie powiedzieć, o budowie tej ścieżki. I teraz pytanie, panie Michale, na jakim etapie jesteśmy?
Dobrze, to ta ścieżka już jest najpopularniejszą chyba naszą ścieżką, no bo tak jak pan redaktor tu wspomniał, od Wisełki na wschód można przejechać całą tą trasą. Natomiast tu chyba mogę mieć dobre informacje, ponieważ złożyliśmy wniosek o ZRID, czyli ze specustawy o pozwolenie na budowę. W przyszłym tygodniu projektant ma uzupełnić braki, które Urząd Wojewódzki poprosił. On to uzupełni. Myślę, że tutaj decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana w ciągu miesiąca, półtorej. I jednocześnie zleciliśmy derogację, czyli odstępstwo jeszcze raz od wycinki w Polińskim Parku Narodowym. W tej chwili to opracowanie się toczy. No i jeżeli zgodnie z umową będzie na jesieni i będzie ponowna decyzja ministerstwa, o której tu pan redaktor wspomniał, no to jeżeli wszystko optymistycznie zostanie zakończone, no to na jesieni będziemy mogli ogłosić przetarg na budowę tego brakującego odcinka ścieżki rowerowej.
Pan Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Panie Michale, bardzo dziękuję za te informacje, za udział w naszym programie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, miłego weekendu życzę. I z nami pan Dariusz Rychlik, kierownik administracyjno-gospodarczy w Teatrze Lalek Pleciuga. Dzień dobry, panie Dariuszu, witam w czasie reakcji. Od fontan zaczęliśmy dzisiejszy program.
Dzień dobry.
Na fontannie skończymy. Niedziałające. I dlaczego, panie Dariuszu, nie działa ta piękna fontanna przy Teatrze Lalek Pleciuga?
Po ostatnim sezonie okazało się, że większość komponentów fontanny już nie nadaje się do dalszej eksploatacji i dokonaliśmy zakupów komponentów na obecny rok. Jesteśmy w trakcie przygotowania do montażu i czekamy na firmę, która zobowiązała się do nas przyjechać z Warszawy, firmę, która jest producentem fontanny i musi te nowe komponenty wgrać do programu, aby nadal nasze pokazy multimedialne mogły się odbywać. Dlatego na chwilę obecną jest fontanna nieczynna.
Jak długo to potrwa? Kiedy te pokazy multimedialne wrócą?
Plan jest taki, żeby w pierwszej połowie czerwca dokonać tych wszystkich, tego całego montażu, jak również wgrania tych komponentów do programu multimedialnego, więc jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to przed wakacjami powinniśmy tą fontannę.
A panie Dariuszu, ona będzie jakoś inaczej wyglądała niż wcześniej? Jakieś nowe elementy, nowe atrakcje?
Nie, będzie wyglądała praktycznie, można powiedzieć, tak samo, natomiast być może będą troszeczkę odświeżone kolory i to jedyne, co możemy w tej chwili zaproponować.
Pan Dariusz Rychlik, kierownik administracyjno-gospodarczy w Teatrze Lalek Pleciuga. Panie Dariuszu, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam, to szukamy wody w Szczecinie. Tu na fontannę, na wodę w fontannie koło Pleciugi jeszcze poczekamy, ale woda jest. Jest na Jasnych Błoniach. Napisała do nas słuchaczka. 23 maja o godzinie 11:35, tuż przed czwartkowym programem Czas Reakcji. W trakcie deszczu, po opadach nocnych i ulewie nad ranem na Jasnych Błoniach od kilku godzin działa nawodnienie. Podlewają się alejki szerokimi strumieniami wody. Pytanie, czy na pewno teraz to jest potrzebne? Czy ktoś kontroluje pracę automatyki? Bo myślę, że ręcznie nie załącza się podlewania, kiedy nie potrzeba, no bo przecież padało. Żeby za dużo też nie lali, bo mogą Drdowskiego zalać. Niech zostawią zapasy na zbliżające się suche dni, wtedy będzie płacz i żółty trawnik. Chciałem to słuchać. Zauważył, że dość sporo jest sytuacji marnowania w mieście wody, prądu i tym podobnych. Kilka dni temu w słoneczny dzień paliły się kilka godzin latarnie, no ale i wyzwolenia. Po co? A że są już lampy LED-owe, to w słoneczny dzień trzeba się przyjrzeć, żeby zauważyć, że działają. W załączeniu przesyłam zdjęcie z pięknych, jasnych błoni. Po deszczu ulewnym, obfitym, jeszcze były te jasne błonia według naszego słuchacza nawadniane. No i jeszcze jeden telefon, który zapowiada rozmowę, którą przeprowadzimy w przyszłym tygodniu. Nie zapominamy o rafinerii w niemieckim Schwedt, jedna z największych rafinerii w Niemczech, która działa na pozwoleniu tymczasowym i o którą dopytuje nasz słuchacz.
Dzień dobry, stały słuchacz Andrzej jeszcze raz. Chciałem się nagrać i zapytać, nie tylko myślę w swoim imieniu, ale też innych słuchaczy, aczkolwiek przycichła sprawa znowuż odnośnie rafinerii w Schwedt. Czy ona już działa legalnie, czy nielegalnie? Ja rozumiem po ostatnich wypowiedziach, co niektórych umarł temat w naszym radiu, co jest mi bardzo przykro zresztą, bo naprawdę myślę, że nie tylko mnie ciekawi, ja wiem, eurowybory się zbliżają, niepopularny temat, a szczególnie o Niemcach, jak się mówi źle, no to już w ogóle.
Nie, proszę się nie obawiać, temat nie umarł, pamiętamy o tym i w przyszłym tygodniu zbierzemy wszystkie informacje na ten temat i o rafinerii w Schwedt państwa poinformujemy, jaki jest stan aktualny, co nasze Ministerstwo Środowiska, Klimatu robi w tej sprawie, bo wiemy, że jakieś działania zostały podjęte w przyszłym tygodniu poinformujemy państwa, kiedy ta rozmowa, kiedy te informacje w czasie reakcji się pojawią. No a teraz już za kilka minut weekend, zatem miłej soboty, piątku, soboty, niedzieli państwu życzę. W czasie reakcji spotykamy się w poniedziałek po godzinie 12:00. Krzysztof Kupliński, do usłyszenia.